Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska, witam Państwa i zapraszam dziś na spotkanie z twórczością Juliana Ursyna Niemcewicza. Właśnie dziś mija 260. rocznica jego urodzin. Dramatopisarz, poeta, autor powieści, publicysta, historyk, tłumacz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. Był również posłem na Sejm, o jego działalności politycznej, społecznej też dziś będziemy mówić. Julian Ursyn Niemcewicz urodził się 16 lutego w 1758 roku w majątku Skoki na Polesiu. Był najstarszym dzieckiem podczaszego Mielnickiego, Marcelego i Jadwigi Suchodolskich. Miał 16 rodzeństwa. Wychowywały go dwa domy, rodzinny, a także dwór dziadka, miecznika brzeskiego Aleksandra Andrzeja. W obu panował kult rycerskiej tradycji dawnej Rzeczpospolitej, co miało znaczący wpływ na formowanie się postawy młodego Niemcewicza. W 1770 roku rodzina posłała go na nauki w słynnej szkole rycerskiej w Warszawie. Tam w ciągu 7 lat otrzymał typową edukację. Nauczono go m.in. języków obcych oraz światowych manier. To tam również otrzymał lekcję nowoczesnej postawy patriotycznej, wzbogaconej ideami rozpoczynającego się wówczas w Polsce oświecenia, a więc odebrał naukę daleką od wzorców sarmatyzmu. Niemcewiczowie byli bardzo blisko domu Czartoryskich. Książę Adam Kazimierz szybko rozpoznał w młodym Niemcewiczu postać nietuzinkową, młodzieńca obdarzonego intelektem i literackimi talentami. Młody Julian Ursyn otrzymał miejsce w jego dworze i od tej pory towarzyszył Czartoryskiemu w jego działalności, a ta obejmowała m.in. liczne podróże po terytorium ówczesnej Rzeczpospolitej, dzięki czemu młody człowiek poznał bardzo dobrze swój kraj, a także jego tradycje, geografię i dziedzictwo. W 1784 roku, dzięki stypendium ufundowanym przez Czartoryskiego, rozpoczął wielką podróż, obowiązkową wówczas dla młodego człowieka należącego do elity społeczeństwa. Była to wyprawa po Europie. Miał okazję zwiedzić Włochy, Paryż, Londyn i Amsterdam. Do Polski powrócił w roku 1786, zamieszkał u Czartoryskich w Puławach i tu zaangażował się w działalność publiczną, opowiadając się po stronie opozycji antymagnackiej. Z tego czasu pochodzą jego pierwsze utwory, panegiryczny wiersz na cześć Szymona Potockiego i pochodząca z tego samego okresu Duma o Żółkiewskim. W obu tych utworach zawarł hasła zmiany ustroju Polski. Publiczną działalność kontynuował Niemcewicz jako poseł na Sejm czteroletni. Był jednym z jego najważniejszych i najaktywniejszych uczestników. W jego wypowiedziach przejawiał się przez cały czas motyw odrzucania jakichkolwiek konsultacji z Rosjanami. Niemcewicz był przeciwny negocjacjom z wszechwładnym wówczas rosyjskim ambasadorem Stackelbergiem. Domagał się też zniesienia uległej wobec Rosjan Rady Nieustającej. Swojej działalności nie ograniczał jedynie do sejmowych przemówień, które były wspaniałe. Wykorzystał swój talent poetycki do tworzenia bajek z bardzo przejrzystym morałem wymierzonym w zwolenników starego porządku. Utwory te krążyły anonimowo po ówczesnej Warszawie w odpisach. W czasie sejmowych obrad przypominał też o losie chłopów i mieszczan. Ostrzegał, że ci ostatni, chcąc również decydować o losie kraju, mogą sami sięgnąć po należne im prawa, co spotykało się z gwizdami przeciwników. Wspomniałam przed chwilą o bajkach politycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Dziś również ich w programie posłuchamy. Bajki mówić będzie dla Państwa redaktor Krzysztof Rogoziński.
Kundle. Człowiek cnotliwy, lecz obciążon troski, szedł wieczorem mimo wioski. Pies zaczął szczekać, a za nim tuż drugi. Wkrótce trzody wierne sługi z całej wsi kundle, wypadłszy skwapliwie, wyć zaczęły przeraźliwie. Czemuż ktoż się ich spytał tak straszne szczekanie? Nie umiał odpowiedzieć żaden na pytanie. Żaden nie znał przyczyny. Wszyscy wyli razem. Publicznych wrzasków to jest prawdziwym obrazem. Ten błędnie coś usłyszał, drugi wraz powtarza, łaje, szkaluje i ogień rozżarza. Pełen żółci i goryczy sam nie wie, dlaczego krzyczy. Cnotliwy, ktoś mi powie, po twarze te znosi. Zły je człowiek wymyśla, a głupi roznosi. Lecz cnotliwy częstokroć życiem je przypłacił. Przez nie Sokrates wolność najprzód stracił i zawstydzając zarzuty bezczelne, pił mężnie jady śmiertelne. Przez nie Arystyt wygnaniem skarany, przez nie Scypio szkalowany. Prześladowaniem, podstępną robotą zazdrość mściła się nad cnotą. Któż Rzymu, Grecji, kwitnące krainy poddał w niewolę i okrył ruiny? Zazdrość, niezgody, potwarze. Moi panowie, widzicie przykłady, nie posądzajcież cnotliwych o zdrady. Ojczyzna na tym najwięcej szkoduje. Wy się gryziecie, któż ją poratuje?
To była bajka Juliana Ursyna Niemcewicza Kundle. Dziś również będziemy słuchać muzyki polskiej i zagranicznej z czasów, o których opowiadamy. Karol Kurpiński to jeden z twórców muzyki tamtego okresu w Polsce, autor słynnej Warszawianki. Słuchaliśmy Warszawianki Karola Kurpińskiego, a teraz wracamy do Juliana Ursyna Niemcewicza. Publiczna działalność naszego bohatera miała również wymiar literacki. Niemcewicz napisał często grywaną, pierwszą polską komedię polityczną, Powrót posła, wystawioną premierowo w obecności króla w Teatrze Narodowym 15 stycznia 1791 roku. Komedia była prawdziwym wydarzeniem. Raziła i zacofanych sarmatów uosobionych w staroście gadulskim, a także zwolenników bezkrytycznego przyjmowania wszystkich zagranicznych nowinek. Tych reprezentował Fircyk Szarmancki. Niemcewicz opowiadał się za reformowaniem kraju przy zachowaniu pamięci o własnej tradycji i odrębności. W tym samym czasie został też wydawcą i redaktorem krajowej części Gazety Narodowej i Obcej, głoszącej hasła ustrojowych reform. Był jednym z głównych animatorów wprowadzenia w życie Konstytucji 3 maja. Współredagował jej tekst, gorąco później orędując za respektowaniem jej nienaruszalności. Z przeciwnikami Konstytucji rozprawił się w wierszowanej powieści Herostrat. Niemcewicz znalazł się także w składzie Komisji Edukacji Narodowej. Działalność w kręgu twórców Konstytucji i jej dzieło Niemcewicz utrwalił w okolicznościowej sztuce Kazimierz Wielki, napisanej na królewskie zamówienie w maju 1792 roku. Obawiając się zemsty targowiczan, w tym samym roku opuścił Polskę. W Wiedniu opublikował wymierzony w targowiczan pamflet Księgi Szczęsnowe, kpiarsko napisany biblijnym stylem. Przemycono go do kraju i choć Niemcewicz nie podpisał się pod nim, bardzo szybko ustalono jego autorstwo. Austriackie władze, uczestniczące w rozbiorach Polski, chciały aresztować pisarza, jemu jednak udało się zbiec. We Florencji spotkał się z Tadeuszem Kościuszką i od tego momentu zaczęła się ich bliska współpraca. Został sekretarzem naczelnika. Spora część kościuszkowskich uniwersałów jest według zgodnej opinii wielu badaczy autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza. Towarzyszył Kościuszce w najważniejszych chwilach, w czasie oblężenia Warszawy, roku 1794 i w stoczonej tego samego roku bitwie pod Maciejowicami, podczas której został ranny w nogę i dostał się do rosyjskiej niewoli. Osadzony w petersburskiej twierdzy, poddawany przez 2 lata przesłuchaniom, zmuszony został do złożenia przysięgi na wierność carowi. W twierdzy przetłumaczył m.in. Atalię Racina i Pukiel włosów ucięty Połpa. Z twierdzy petersburskiej został uwolniony 29 listopada 1796 roku, w połowie grudnia opuścił Petersburg. Posłuchamy teraz kolejnej bajki politycznej Juliana Ursyna Niemcewicza, zatytułowanej
Okręt. Okręt miotany wiatrami szedł jako tako w pośród nawałności i podróżni z żeglarzami, gdyby się byli trzymali w jedności, oparliby się tej burzy. Lecz próżno, im bardziej niebo się chmurzy, tym bardziej zamiast czynienia, zwłoki tylko i mówienia. Do żaglów już skała bliska, wołali tam i łówdzie rozsądni majtkowie. Źle się kieruję, fala nami ciska. Przebóg, mniej obfici w mowie, bądźmy czynniejsi. Tu, na głos tak zdrowy, mówca jeden dowodził, lecz nie 4 słowy, że chcąc zachować życie i majątek, trzeba roztrząsnąć w przód wiatru w początek. Przydaj, rzekł drugi, skąd wód wzrost i spadek. Nie to, trzeci zawołał, sądząc, że przypadek najrozumniej rozwiąże i pogodzi spory. Na koniec wszystkie zdania, zważane bez zgody, bardzo może przyzwoite na lądzie lub w czasie pogody, opóźniając ratunek, mówce znamienite sternika i okręt cały, pędem rozbiły o północne skały. I tak, mimo ratunku sposoby gotowe, wszystko zginęło przez zbytnią wymowę. Czemuż przykładu tego nie użyję? Potrzeba nagli, moi przyjaciele. Wierzcie, rozumu mamy nadto wiele. Czas próżno tracim. Obrzeg się rozbijem.
To była bajka polityczna Juliana Ursyna Niemcewicza Okręt, a teraz słynny polonez Pożegnanie ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego, kompozytora działającego w tym samym czasie co Julian Ursyn Niemcewicz.
Thank you.
dzisiejszych wieczornych spotkaniach poświęconych klasyce literatury polskiej opowiadamy o życiu i twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. Tak jak wcześniej mówiłam, w 1796 roku został on uwolniony z twierdzy petersburskiej i opuścił to miasto. W ten sposób rozpoczął się kolejny etap jego życia, związany przez jakiś czas z Tadeuszem Kościuszką. Pojechali do Ameryki, a ich droga do tego kraju wiodła przez Sztokholm i Londyn. Początek pobytu Niemcewicza w Stanach Zjednoczonych był trudny z powodu biedy i osamotnienia. Po pewnym czasie znalazł tam jednak Niemcewicz uznanie. W 1802 roku obdarzono go członkostwem Towarzystwa Filozoficznego w Filadelfii. Nawiązał też przyjacielskie kontakty z ówczesnym prezydentem Johnem Adamsem oraz Thomasem Jeffersonem. W tym czasie ożenił się też z Susan Livingston Keane. Przy ślubie zrzekł się majątku żony. Małżeństwo to nie trwało jednak długo, nie było udane i zakończyło się rozstaniem. Małżonkowie utrzymywali jednak ze sobą przyjazny, korespondencyjny kontakt. W Ameryce Niemcewicz pisał niewiele. Z tego okresu pochodzą spisane po francusku wspomnienia z rosyjskiej niewoli. Podczas tego pierwszego amerykańskiego pobytu Niemcewicz dał się poznać jako szczery demokrata i humanista. Ze współczuciem i przerażeniem obserwował niewolniczy los amerykańskiej czarnej ludności. W 1802 roku wrócił do nieistniejącej już na mapie Polski. Jednak dwa lata później rozpoczęła się jego druga amerykańska wyprawa. W roku 1807 ponownie wrócił do ojczyzny na wieść o wkroczeniu wojsk napoleońskich do Polski. Zaproszono go do opracowania nowożytnych dziejów Polski, planów tych ostatecznie jednak nie zrealizował, a w 1810 roku został prezesem dyrekcji Teatru Narodowego. Rozpoczął także starania o powołanie pierwszej szkoły dramatycznej, zalążka nowoczesnego szkolnictwa teatralnego. W roku 1814 ukazała się jego tragedia Jadwiga, wystawiona na narodowej scenie. Największą sławę, ale i uznanie wschodzącego pokolenia romantyków przyniosły Niemcewiczowi śpiewy historyczne, wydane w 1811 roku cykl poetyckich utworów wskrzeszających i gloryfikujących rycerską przeszłość Polski. Przez cały XIX wiek cykl, opatrzony muzyką, był jednym z najważniejszych elementów patriotycznej edukacji trzech pokoleń Polaków urodzonych już w niewoli. Niemcewicz stał się pośrednikiem pomiędzy odchodzącym klasycyzmem i wschodzącym romantyzmem. Choć pisarz należał do teatralnego towarzystwa X-ów, kultywujących klasyczne ideały poezji w teatrze, debiutujących romantyków witał z uznaniem i zrozumieniem. Zainteresowanie dawną historią Polski znalazło wyraz w innych dziełach Niemcewicza. W latach 1818-1819 ukazało się obszerne, liczące 3 tomy wydanie Dziejów panowania Zygmunta III, które, tak jak i śpiewy historyczne, znalazło się na celowniku cenzury. Choć oba dzieła wycofano z bibliotek szkolnych, to jednak pozostały one dla Polaków pocieszeniem podczas zaborów. Śpiewano je w domach, wystawiano jako tzw. żywe obrazy, doczekały się też licznych tłumaczeń na języki obce. Ten cykl utworów był wielkim sukcesem Niemcewicza, także finansowym. Uzyskany z nich dochód autor przeznaczył na budowę gmachu Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dziś znanego jako Pałac Staszica. Thank you. Przypomnę, że bohaterem dzisiejszych wieczornych spotkań poświęconych klasyce literatury polskiej jest Julian Ursyn Niemcewicz. W okresie poprzedzającym powstanie listopadowe, pamiętając swoje rosyjskie doświadczenia, ale i jednocześnie będąc przekonanym o nieskuteczności walki zbrojnej, Niemcewicz starał się powstrzymywać najbardziej zapalczywych zwolenników walki zbrojnej. Mimo to uważany był zawsze, i to nawet przez późniejszego przywódcę kadetów Piotra Wysockiego, za postać, na którą można liczyć w chwili wybuchu powstania. Do powstańczych władz wszedł niechętnie. Niemcewicz wobec całego powstania zachowywał rezerwę, jednak gdy chyliło się ku upadkowi, usiłował bezskutecznie jednać zachodnie państwa dla polskiej sprawy. Wraz z hrabią Aleksandrem Walewskim, synem Napoleona, zabiegał w Londynie o pomoc militarną. Od końca 1833 roku dzielił losy emigracji powstańczej w Paryżu. Pełnił tu głównie funkcje honorowe. W 1839 roku inaugurował otwarcie Biblioteki Polskiej w Paryżu. Nadal skrupulatnie prowadził dziennik wydarzeń, wydał kilkanaście dzienników i relacji z ważnych wydarzeń i podróży. Cały zbiór dzienników rejestruje procesy historyczne ówczesnej Polski, Europy i Ameryki. Julian Ursyn Niemcewicz zmarł w Paryżu 21 maja 1841 roku. Nad jego trumną w Montmorency powiedziano o nim: człowiek Polska. Pełna ostrożności postawa Niemcewicza wobec nieskutecznych w jego przekonaniu prób wywołania zbrojnego powstania uważana była za przejaw kunktatorstwa. Niemcewicz trafił na karty jednego z arcydzieł polskiej dramaturgii romantycznej, a mianowicie na karty Kordiana Juliusza Słowackiego. Autor sportretował go jako prezesa. Wacław Berendt umieścił go z kolei w swoim Zmierzchu Wodzów. Postać Niemcewicza posłużyła też przed wybuchem wojny jako inspiracja do słynnej książki Karola Zbyszewskiego Niemcewicz od przodu i od tyłu, będącej w istocie pamfletem na XVIII-wieczną Polskę na chwilę przed jej ostatecznym upadkiem. Niemcewicz, dziś niestety zapomniany, zapisał się na stałe w historii Warszawy. W 1822 roku nabył bowiem podwarszawski majątek, który nazwał Ursynowem. Zapewne niewielu mieszkańców tej dzielnicy wie, że u jej początków stoi postać jednego z najwybitniejszych pisarzy doby oświecenia w Polsce, Juliana Ursyna Niemcewicza. A my teraz posłuchajmy mazurka de dur Karola Kurpińskiego. Julian Ursyn Niemcewicz, trzecia bajka polityczna w dzisiejszym programie, jemu poświęconym.
Gmach podupadły. Nieraz ten, co bajki plecie, trefunkiem i prawdę powie. W mozyrskim, mówią, powiecie, nie wiem jak się miejsce zowie, leżał zamek starodawny nad czystego zdroju spadkiem. Niegdyś wielkością swą sławny, okazałości był wzorem, lecz czasem i niedozorem już zewsząd groził upadkiem. Panowie, co w nim mieszkali, długo o zamek nie dbali, choć się część jego zwaliła. Lecz gdy i reszta groziła, że każdemu miłe życie, nie chcąc żyć w niepewnym bycie, jeli myśleć o poprawie. Co się w mnóstwie rzadko zdarzy, zgodzili się w swej ustawie, że chcąc ruiny poprawić, należy mieć mularzy. Wśród tej gorliwej ochoty, gdy przyjść śmiało do roboty, gdy mur nowy mieli stawić i dawne naprawić rysy, skłócili się o abrysy. Należy wiedzieć, że niedawnym czasem, gdy się dom walił częściami, pan, chcąc go wzmocnić nawiasem, podparł go kilką drągami. Ale Zamek murowany źle podpira drąg drewniany. I trzeba, żeby panięta wspomnieli na fundamenta, że gdy te założą trwało, mogą potem stawiać śmiało, a gmach stojąc w czas daleki zwalczy pioruny i wieki. Próżna mowa, bo jedni jej nie zrozumieli, drudzy zrozumieć nie chcieli, ci zaś najwięcej mieszali, co budownictwa nie znali. Bo gdy ten o podwalinach i o upadku przyczynach chce radzić, tamci coś nowego wzniecą i z jakąś fraszką wylecą. Ten żąda okna poprawić, tamten nowy dach postawić, ten piec gdzie indziej przenosi, ów gwałtem kominka prosi. Wielu zaś o to nagliło, żeby dźwiczek sekretnych jak najwięcej było. I gdy tak każdy szuka swej zalety, nowe stawiąc gabinety, tyle się ich namnożyło, że już samego gmachu ledwie widać było. A co dziwna, że w tym gwarze zapomnieli, iż mularze najprędzej potrzebni byli, żeby gmach zabezpieczyli. Już nie jednego miesiąca dni na próżno uleciały, a lić gmach ów nadwątlały, nie doczekawszy pomocy, w pośród okropnej nocy, w pośród gromów przeraźliwych spadł na głowy nieszczęśliwych. W ten czas przy ostatnim zgonie z płaczem wszyscy narzekali, że gabinety stawiali, gdy myśleć trzeba było o domu obronie.
Powracamy po raz drugi do Poloneza Amol, pożegnania ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego, tym razem w wydaniu akordeonowym. To był Polony Samol, pożegnanie ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego w wersji akordeonowej. Michał Kleofas-Ogiński, kompozytor Doby Oświecenia. Dziś prezentowałam do tej pory polskich twórców muzyki Doby Oświecenia, którzy tworzyli w tym samym czasie co Julian Ursyn Niemcewicz, o którym już tyle powiedzieliśmy w dzisiejszym programie. Teraz chcę się skupić jeszcze nad muzyką zagraniczną tworzoną w owej epoce. Oświecenie to epoka wielu stylów. Barok, klasycyzm, rokoko nie następowały po sobie wyraźnie oddzielone, ale na ogół współwystępowały i przenikały się w różnych dziedzinach sztuki. Nie inaczej było też w muzyce. Rokoko przejawiało się głównie w muzyce dworskiej, jednak często trudno odróżnić go od stylu galant, charakterystycznego dla kultury mieszczańskiej, ponieważ poza kryterium społecznym nie sposób wytyczyć jednoznacznych linii podziału. Oba style cechowały lekkość, żywość, frywolność i zmysłowość. Heroiczne utwory Händla czy religijna twórczość Bacha bliska jest klasycyzmowi, choć nie mieści się w pełni w tej kategorii. W Oświeceniu nastąpił także rozwój opery, która została zreformowana i nobilitowana. Obok muzyki operowej nastąpiła ekspansja utworów instrumentalnych. Znudzona arystokracja chętnie bywała na wystawnych koncertach i organizowała takie wydarzenia w swoich pałacach. Królowie, książęta, magnaci utrzymywali na swych dworach własne orkiestry, a także nadwornych kompozytorów. Najwybitniejszymi kompozytorami epoki Oświecenia byli Jean-Baptiste Lully, autor wielu dworskich oper, pisał też muzykę do dzieł francuskich klasyków, Corneille'a czy Moliera. Jego działalność na dworze francuskiego króla zapowiadała już pojawienie się w Wersalu rokoka, którego rozkwit nastąpił za sprawą takich mistrzów klawesynu jak François Couperena czy Jeana Philippa Rameau. Reprezentantami galanta są Domenico Scarlatti i Antonio Vivaldi. I posłuchamy teraz muzyki Vivaldiego, a dokładnie jednej z części Czterech Pór Roku, oczywiście Zimy, w wykonaniu kapeli Gedanensis pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego. Solo na skrzypcach grać będzie Natalia Walewska. Thank you. Powróćmy do historii muzyki doby oświecenia. W Niemczech rozwijała się muzyka kościelna, organowa, której mistrzem był oczywiście Jan Sebastian Bach. Z kolei Georg Friedrich Händel zdobył sobie popularność londyńskiej arystokracji rozmiłowanej w heroicznych oratoriach. Nieco swobodniejszy ton miała angielska muzyka mieszczańska, skłaniająca się ku operom balladowym. Do najwybitniejszych twórców epoki zalicza się wielką wiedeńską trójkę – Haydna, Mozarta i Beethovena. Ich twórczość zalicza się do stylu klasycystycznego, choć późniejsze dzieła Beethovena zapowiadają już nadchodzący romantyzm. Posłuchamy teraz mistrza Wolfganga Amadeusza Mozarta, a dokładnie fragmentu koncertu na dwa fortepiany, koncertu S-dur, opus 10. Będzie to Allegro w wykonaniu Ewy Pabłockiej i Bartłomieja Weznera. Pianistom towarzyszy kapela Bydgoszczensis, a ten koncert został nagrany w Filharmonii Pomorskiej w roku 2011.
Thank you.
To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Wieczornych Spotkań. Bohaterem cyklu Klasyka Literatury Polskiej był Julian Ursyn Niemcewicz. Towarzyszyła nam muzyka z tej epoki, polska i zagraniczna, a bajki polityczne Juliana Ursyna Niemcewicza czytał Krzysztof Rogoziński. Ewa Dąbska, dziękuję już Państwu za uwagę. Na zakończenie Marsz Turecki Mozarta w wykonaniu Marka Iwacka. Do usłyszenia za tydzień.